Więc otwórzmy nasze Biblię na drugim liście świętego Pawła do Koryntian, na 13 rozdziale. I tu będzie kilka ciekawych rzeczy. Myślałem, że to będzie krótkie kazanie, ale nie wiem. Słuchajcie, jest 13 wersetów, ale...
Mamy do trzeciej czas.
No właśnie. Postaram się w miarę sprawnie to przekazać, słuchajcie. Chciałbym zacząć od takiego wersetu, którym my się trochę, powiem, w pewien sposób spoufalamy, bo Paweł go często używa w swoich listach, ale my tak pobieżnie, bo to jest cytat Starego Testamentu, to jest cytat z prawa, ale Paweł go bardzo często stosuje. I to ciekawe, bo w różnych kontekstach. I tutaj też, słuchajcie, mówi na przykład o tym, że słuchajcie, trzeci raz się już do was wybieram. I cytuję coś takiego, mówi tak. Trzeci to już raz wybieram się do was. I teraz cytuję. Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda sprawa. Nie mówię, że trzeci raz do nich się wybiera. I cytuję ten werset, który znajdziecie w innych miejscach też. Paweł go często używa, tak? Ale wiecie co? Widocznie on jest ważny, skoro tyle razy się pojawia. A tak ja mówię, ja byłem spoufalony, bo wiele razy tak przechodziłem przez ten werset. Ale wiecie co tutaj jest? Ten werset ma zastosowanie do wielu przypadków. I my musimy go bardzo często tak naprawdę praktykować. I tu jest tak powiedziane. Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każde, nie sprawa, my mamy przetłumaczone, tylko wiecie co? Tam jest słowo rema. Każde słowo, które Bóg wypowiada do ciebie, Bóg osobiście do ciebie mówi z Bożego Słowa, masz mieć dwóch lub trzech świadków, którzy mają ci to potwierdzić, że to jest od Boga. Zobaczcie, ile zwiedzeń byśmy uniknęli, gdyby ludzie nie opierali się, bo Bóg do mnie mówi. Bo Bóg do mnie powiedział przez sen, powiedział przez coś tam. Ale ta osoba nigdy nie stosowała czegoś takiego właśnie, że dwóch lub trzech świadków musisz mieć. To bardzo często te osoby pakują się w problemy. I powiem taki prosty przykład. Tą zasadę my jako młodzieżówka byliśmy uczeni, chociażby wiecie do czego? Do wyboru współmałżonka. Skąd wiesz, czy Bóg daje ci tą kobietę, tego mężczyznę, jeśli nie masz dwóch lub trzech świadków? Bożych świadków. I pamiętam, że myśmy byli uczeni tego i to była piękna zasada. Dzisiaj ją wam przekażę. Jeśli modlisz się o partnera na całe życie, o Bożego partnera na całe życie, bo nie mówię o świecie, tak? Ale jeżeli szukasz właściwej osoby, to miej dwóch, trzech świadków, którzy ci potwierdzą, że to jest ta właściwa osoba. Dlaczego to jest takie ważne? Słuchajcie, widziałem wiele razy, jak kobiety z naszej młodzieżówki wychodziły za młodych, wierzących facetów. Super, no wydaje się, wszystko fajnie. On wierzący, ona wierząca. Będzie dobrze. Ale nie było dobrze. Skończyło się rozwodem. Dlaczego? Bo nikt nie szukał drugiego trzeciego świadka. A czym jest drugi i trzeci świadek? Słuchajcie, to jest tak. Jeśli Bóg ci przekonuje, że ta osoba ma być twoim współmałżonkiem, to porozmawiaj o tym chociażby z twoim pastorem, któremu ufasz. Czy on też potwierdza, że to jest dobry wybór? To jest drugi świadek. Pierwszy, Duch Święty, który cię przekonuje, że to jest ta osoba. Drugi to jest osoba, której ufasz. To nie musi być nieznany pastor, nie? Bo on ci nic nie powie konkretnego, tak? Ale to musi być ktoś, kto zna jedną i drugą osobę, tak? Czyli to ktoś, komu ufasz, że ma dobre rozeznanie i tak dalej. Jest drugie. Trzecia rzecz, którą myśmy byli uczeni, Słowo Boże to potwierdza. No bo proste, tak? Jeśli Słowo Boże mówi, że musi być to ktoś w Panu, no to czy wolą Bożą jest, żebym poślubiał kogoś, kto nie jest w Panu? No nie, tak? Po prostu. Więc to jest świadek. Słowo Boże, Duch Święty i lider, który ma dobre rozróżnienie. To naprawdę uchroniłoby wiele małżeństw przed rozpadkiem. Bo najczęściej to było tak... Motylki się włączają, emocje. A, to na pewno ten wierzący. A nie patrzy się, nie patrzy. W tym momencie nie jesteś w stanie popatrzeć, czy ten człowiek chodzi z Bogiem. Bo co z tego, że jest wierząca? Może być niemowlakiem w wierze przez całe życie. I wcale nie będzie łatwe życie z takim człowiekiem, który nie chodzi z Panem. Poświęć czas na to, żeby poznać tą drugą osobę, czy chodzi z Panem. Po prostu, czy rzeczywiście służy Bogu, czy poznaje Boga, czy ma pragnienie bycia uczniem Pana Jezusa. Nie? To jest ważne, słuchajcie. To będzie miało wpływ na przyszłość, więc warto co zrobić? Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każde rema, każde słowo. Tak? Sprawdzajmy to. Miejmy tych dwóch, trzech świadków. To jest zabezpieczenie dla nas samych. To ja nie mówię tego, żeby kogoś potępić, bo ktoś z was mógł tego nie zrobić. Ktoś z was mógł nie wiedzieć w ogóle, że jest taka zasada. Tak? Więc nie czujcie się potępieni z tego powodu. To jest słowo bardziej do tych, którzy jeszcze nie weszli w związek małżeński. Tak? Żeby widzieli, że mądrością od Boga jest zastosować tą zasadę dwóch, trzech świadków. To jest dla nas, dla naszej ochrony. Bóg nie daje nam tych dwóch, trzech świadków po to, żeby nas zniewalać, żeby nas, nie wiem, zniszczyć, tylko to jest dla naszej ochrony. Bo małżeństwo nie jest łatwą rzeczą. To już wam mówię z 20-letniego doświadczenia. Są tarcia, są różne przejścia, przez które trzeba razem przejść, tak? Trzeba. Ale bardzo dobrze jest, jeżeli to jest od Boga i Bóg jakby prowadzi jedną i drugą osobą. Nie ma wtedy problemu, przez który nie przejdziesz. Po prostu. Razem. Będziecie razem z Bogiem. Przejdziecie wszystko. Będziecie w stanie przejść wszystko. To takie jedno z zastosowań tego dwóch, trzech świadków. Słuchajcie, ale drugą rzecz, o której myślałem, jest myślę, jeszcze bardziej ważna. W oparciu o dwóch, trzech świadków będzie opierać się będzie każda sprawa. Pomyślałem sobie o czymś takim. Znacie taki werset biblijny, gdzie jest powiedziane, że oszczerca rozdziela nawet przyjaciół. Słyszeliście taki werset? Szatan pracuje nad tym, żeby rozwalać nawet nasze chrześcijańskie przyjaźnie. Słuchajcie. Co robi oszczerca? Oskarża, tak? Wiecie co? Ile mniej problemów byśmy mieli w kościołach, gdyby ludzie w swoich relacjach stosowali zasadę dwóch lub trzech świadków? Dochodzi do mnie... Słuchajcie, powiem tak, z doświadczenia wam mówię. Doszła do mnie informacja, że mój przyjaciel prawdopodobnie żyje w grzechu. Bo mieszka pod jednym dachem z dziewczyną. No to co? Wow! No trzeba by było go potępić. Ale ponieważ to był mój przyjaciel, wiecie co zrobiłem? Spakowałem się, kupiłem bilet, bo to było wyjazd na wyspy. Pojechałem na wyspy sprawdzić, jak się sprawy mają. I cztery oczy z nim o tym poznać. Ktoś mi dał, można powiedzieć, jedno świadectwo. Z jednej strony, a ja chciałem usłyszeć z drugiej strony. I co się stało? Po rozmowie z nim, po rozmowie z nią, wiedziałem, że nic złego się nie dzieje. Po prostu wszystko jest czyste, wszystko jest klarowne, nie ma tu żadnego grzechu. Tak? Dlaczego? Dlaczego to zrobiłem? Bo potrzebowałem drugiego świadka. Jakbym uwierzył, moja przyjaźń by się natychmiast rozleciała, tak? Po prostu, no dobra, to ja z nim nie będę miał do czynienia, żyję w grzechu, to ja tam nie odezwę się do niego i tak dalej. Ale ja jestem przyjacielem. A przyjaciel co robi? Sprawdza. Naprawdę dużo problemów byśmy uniknęli, gdybyśmy to wprowadzili. Słyszysz coś na czyjś temat i powiem wam coś, co dla mnie jest bardzo przykre. Spotkałem się, zmusiłem mojego byłego kolegę do spotkania, bo usłyszałem, że mówi, albo usłyszał złe rzeczy na mój temat. Więc zmusiłem go w pewien sposób, słuchaj, musimy się spotkać, porozmawiać. No i on mi opowiada, że słuchaj, ja nie ufam już pastorom misją łaski. Dlaczego? Bo słyszałem to i to. A ja mówię, proszę cię, nie rób tego. Wiesz co zrób? Mam dobry pomysł. Mam biblijne rozwiązanie. Weź telefon, masz numery telefonu do tego pastora, zadzwoń i spytaj się, jak było. Jak było naprawdę. Z ich strony, żebyś usłyszał, co się działo tak naprawdę. Mówię ci, że sytuacja jest zupełnie inaczej, niż tobie to przedstawiono. Zadzwoń, sprawdź. Myślicie, że to zrobił? Nie. Wygodniej mu było nie sprawdzić. I co?
Nie ma przyjaźni.
Nie ma, dokładnie.
Nie było.
Nie ma przyjaźni. Oszczerca postarał się o to, żeby rozwalić relacje, które od lat były. Relacje trwały 20, ponad 20 lat. Ale cóż, ja wierzę tamtemu, nie sprawdzając to u drugiego. Naprawdę dużo bólu, dużo cierpienia szatan oszczerca robi w ten sposób. A wystarczy zastosować prostą zasadę. Dwóch lub trzech świadków. Na dwóch lub trzech świadkach oprze się każda sprawa. Rozumiesz to? To dlaczego po usłyszeniu jednej plotki już oddajesz osąd i potępiasz? Kto ci dał takie prawo? Według chcesz stosować prawo? To jest cytat z prawa Mojżeszowego. Każda sprawa na dwóch lub trzech świadkach ma się opierać. Każda. Nie słuchaj plotek, tylko sprawdzaj je. Jeśli usłyszysz coś złego na mój temat, zadzwoń do mnie. Jak to? No tak to, dokładnie. Usłyszałeś coś złego z jednej strony, to usłysz, co mówi druga strona. Chcesz mieć właściwy osąd? To sprawdzaj wszystko. Bo jeśli nie sprawdzisz tego, powiem wam tak. Ludzie, którzy nie sprawdzają, wiecie na co są otwarci? Na zwiedzenie. I dzisiaj wielu ludzi jest zwiedzionych, nawet nie wiedząc o tym, że są zwiedzeni. Dlaczego? Bo słyszą tylko jedną stronę. I nie sprawdzają tego z drugiej. To jest prosty sposób na zwiedzenie, słuchajcie. Żyjemy w rzeczy, którą ktoś stworzył, jego wyobraźnia wybujała, zbudowała pewien obraz i ludzie żyją tym obrazem, nie sprawdzając tego, po pierwsze, nie przepuszczając tego przez Boże Słowo, a po drugie, nie praktykując prostej biblijnej zasady. Dwóch lub trzech świadków. Idę, dzwonię do drugiej. Słuchajcie, mamy takie możliwości komunikacji, dlaczego nie korzystamy z tego? Usłyszysz coś od jednej osoby, zadzwoń do drugiej. Bo co? Na dwóch lub trzech świadkach ma się opierać każda sprawa. Każda. Jeśli nie masz drugiego świadka, jeśli nie masz trzeciego, w ogóle nie poruszaj tego tematu. Nie masz prawa. Dlaczego? Dlaczego ma być to, dlaczego mają być dwóch lub trzech świadków? Jak myślicie? Bo ta jedna osoba może być tym oszczercą. Tak? Może tak być? To myślicie, że szatan nie ma swoich sług w kościołach, którzy rozprzestrzeniają oszczerstwa? I dla zdrowia zboru, dla zdrowia naszej społeczności zachęcam was, jeśli słyszycie coś na czyjś temat, sprawdzajcie. Coś usłyszeliśmy niedawno na temat naszego brata, to poszliśmy do tego brata. I wszystko się wyjaśniło. Nie było tak, jak ktoś to przedstawił oczywiście w negatywny sposób. Okazało się, że to było pozytywne, bo porozmawialiśmy z dwoma świadkami. A zaangażuj w to jeszcze trzeciego, Ducha Świętego. To już naprawdę pełny sukces. Miej dwóch lub trzech świadków, zawsze. Prosta zasada, a ma wiele zastosowań. Zobaczcie, do wyboru małżonka, do uniknięcia podziałów w kościołach. Wystarczy sprawdzić. Wystarczy sprawdzić. Szczególnie uważajcie na to, jeśli ktoś będzie wam mówił coś złego przeciwko liderom kościoła, przeciwko pastorowi, to przede wszystkim te rzeczy sprawdzajcie. Bo tego będzie bardzo dużo, słuchajcie. Jeśli się nasłuchacie różnych rzeczy, to jeśli nie będziemy tego konfrontować, to w naszych sercach nagle powstanie taka niechęć. A to ja chyba temu człowiekowi nie mogę zaufać, tak? A nawet nie wiem, czy to jest prawda, tak? Ale coś w tym musi być. Tak jak jest takie polskie przysłowie, w każdej plotce musi być co? Odrobina prawdy chociaż, nie? To pewnie coś w tym jest. Ale jak nie skonfrontujesz, to nie masz prawa nawet myśleć o tym. Przychodź, sprawdzaj, tak? Dzwoń. Konfrontuj to. Bo oszczerca nie śpi. Ojciec kłamca wysyła tyle kłamstw, a ludzie się tym karmią, w ogóle nie sprawdzają, czy to prawda, czy nieprawda. Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda sprawa. No właśnie, co dalej? To zostawmy już tą zasadę. Możemy później porozmawiać o więcej, może znacie więcej zastosowań tej zasady dwóch lub trzech świadków, jak to działa. I akurat te dwie rzeczy przyszły tak na pierwszy rzut oka. Pewnie jest więcej zastosowań, słuchajcie. Kolejną rzecz, pamiętajcie cały czas kontekst listu do świętego Pawła. On tu rozprawia się w wielu rozdziałach, on się rozprawia z tymi arcy, pamiętacie, arcy apostołami, tak? Czyli ludźmi, którzy wynosili się ponad apostoła Pawła, ponad w ogóle apostołów. I dzisiaj też my mamy w kościołach takich ludzi, którzy są, można by powiedzieć, arcypasterzami. Niektórzy nawet się nie nazywają pasterzami, ale pełnią takie funkcje, że ich nie widać, bo są w drugiej linii, ale manipulują wszystkim, co się dzieje. Naprawdę są tacy, słuchajcie, ludzie w kościołach, których ja nazywam dzisiaj arcypasterzami, bo się, to jest ktoś, kto jest wyższy, ważniejszy. Nie widać go, ale jest. Brat, jak to jest? Wielki brat czuwa, tak? Po prostu i pociąga za sznureczki z tylnego rzędu, nie? Mamy takich ludzi w kościołach. I wiecie, to Paweł w tym liście się rozprawia z nimi. I on mówi jeszcze jedną rzecz w 13 rozdziale. Mówi tak. Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest wobec was bezsilny, ale jest mocny w was. Słuchajcie, u nas w Biblii jest wśród was. Tam nie ma wśród was, tam jest w was. Do czego się Paweł odwołuje? Odwołuje się do tego, że jeśli jesteś narodzoną na nowo osobą, to Chrystus jest w tobie, tak? A jeśli Chrystus jest w tobie, to powinieneś raczej rozpoznać, że Chrystus jest też w Pawle. I Paweł mówi coś takiego, że ten Chrystus, który jest w was, jest też we mnie. I ten Chrystus, który jest w was, mnie ustanowił apostołem i dał mi władzę, w pewien sposób władzę nad wami, że wprowadzał porządek. Miał do tego prawo? Z naszej perspektywy wiemy, że miał, tak? Bo to on zakładał ten kościół. Ma prawo tam wprowadzać Boży porządek? Ma prawo. Bóg mu dał to prawo. Ale oczywiście, co robili antyapostołowie? Oczywiście, no podważali. Może on nawet jest niewierzący. To jest poważne oskarżenie, tak? Kto wie, czy on jest wierzący? Ale skoro Paweł się w tym broni, to dokładnie były takie oskarżenia. Wyobrażacie sobie? Czy on na pewno jest wierzący? Jakby był wierzący, to by nie podnosił głosu. Bo największym grzechem w naszym kościele jest podniesienie głosu. Przepraszam bardzo, od kiedy to? Od kiedy to podniesienie głosu, czy nawet gniewny wybuch jest grzechem? A jeżeli ktoś ma do czynienia z oszczercami, to myślisz, że to łatwo nie zapanować nad swoim gniewem? Jak widzisz, jak ktoś kłamie w żywe oczy, to się gotujesz, masz prawo. To nie jest grzech. Największym grzechem jest nazywanie grzechem coś, co nie jest grzechem. A ludzie robią tak. Ktoś wybuchł gniewem, to jest grzech. A nieważne, co mówił, a mówił prawdę. Ale już nie słuchamy, co mówił, bo wybuchł gniewem. Bierz pod uwagę, co jest mówione. Słuchajcie, pokorny sługa Boży, wiecie, co robi? Robi to, co zrobił Dawid, gdy ktoś fałszywie go oskarżał. Szymei, pamiętacie takiego gościa ze Starego Testamentu? Potomek Saula, z rodziny Saula to był, czyli z pierwszego króla żydowskiego, potomek. Jak Dawid uciekał przed swoim synem Absalomem, jest powiedziane, szedł bardzo zasmucony. Tak? No wiadomo, syn podniósł na niego rękę, chce go zabić. Ucieka ze swoją świtą wiernych ludzi. Co się dzieje? Pojawia się Szymei. Co Szymei robi? Wyzywa go i rzuca kamieniami w ich stronę. Tak? Ty taki, owaki! Co robi pokorny mąż Boży w tym momencie? Jakim był Dawid? Mówi, jego wojownicy chcieli go zabić. No, co będzie ten pies tutaj na nas szczekał, nie? Zaraz go tutaj załatwimy. A Dawid mówi, nie, zostawcie go. Bo może być tak, że Bóg posłał go, aby mnie upokorzyć, bo ja potrzebuję uniżenia. Jest różnica? Zostawcie go. I czego my się możemy nauczyć z tego przykładu? Słuchajcie, Czy Szymei był wierzącym człowiekiem? No, raczej nie, myślę. Ale wiecie co? Dawid posłuchał go jako niewierzącego i rozważył to, co ten człowiek mówi, czy czasami Bóg do niego nie przemawia. Czy czasami Bóg czegoś od niego nie chce. Wiecie, o czym mi to mówi? O tym, że nawet jak niewierząca osoba zwraca ci uwagę w jakiejś dziedzinie, to nie obraża się od razu, o, ten poganin mnie tu wyzywał, ja tu wierzący jestem. Tylko wiesz, co pierwsze zrób? Jak jesteś pokorny, przyjmij to słowo, jakby posłuchaj tego, przepuść je przez Boże Słowo, czy czasami gościu nie ma racji. Bo tak robią pokorni ludzie. Przepuszczają to przez Boże Słowo. Bo może ma rację. Może rzeczywiście źle pracuje, tak? Bo pracodawca zwrócił mi uwagę, a on jest poganinem, jak on mi mógł zwrócić uwagę. A może ja rzeczywiście źle pracuję, a Boże Słowo zachęca nas, żebyśmy pracowali jak przed Panem. Nie jak ktoś widzi, tylko jak ludzie nie widzą, to tak samo pracuje, tak? Więc tak może być. Bóg może użyć nawet kogoś niewierzącego, żeby cię skorygował, żebyś naprawił swoje życie. Może tak być. Nie zawsze tak jest, ale po to mamy Boże Słowo, żeby przepuszczać wszystko, co słyszymy przez Boże Słowo i stosować. Paweł broni z tego, że należy do Chrystusa. Udowadnia im, że należy do Chrystusa, że jest wierzący. Ale wiecie co? Bo tutaj ja sam doświadczyłem. Ktoś kiedyś podważał moje nawrócenie. Ktoś kiedyś próbował udowodnić. No skoro w twoim życiu takie rzeczy się działy, to ty prawdopodobnie już straciłeś zbawienie, albo jesteś bliski stracenia zbawienia, tak? Coś ci powiem. To, co powiedziałeś, sprawdź w Bożym Słowie, czy jest zgodne z Bożym Słowem, tak? Jak człowiek wierzący prawie może stracić zbawienie, które jest nieutracalne? Sorry, coś nie tak. To nie tędy droga. I wiecie co? Jeśli Boże Słowo zachęca nas do czegoś, bo nam jest łatwo, a ten człowiek pewnie był niewierzący. Ktoś był w kościele, nie wiem, odszedł do świata, żyje jak świat. I my zazwyczaj wydajemy taki osąd. Pewnie był niewierzący. Albo stracił zbawienie, albo był niewierzący. Znajdźcie mi taki werset w Biblii, gdzie Biblia zachęca cię do tego, żebyś w ten sposób osądzał kogoś. Pokażcie mi taki werset. Że my mamy decydować, kto jest wierzący, a kto nie. Gdzie macie taką zachętę? Tutaj, w liście do Koryntian, wiecie, co Paweł, do czego nas Paweł zachęca? Przeczytajmy 5 werset. Rozumiecie ten werset w kontekście tego, czy Chrystus jest we mnie, czy nie? Tak? I on mówi tak. Paweł pisze do Koryntian, mówi tak. Poddawajcie samych siebie próbie. Kogo mam poddawać próbie? Innego brata? Czy jest wierzący, czy nie? Nie. Poddawajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Sprawdzajcie siebie, czy czasami wy jesteście niewierzący. Jeśli chcesz kogoś sprawdzać, to sprawdzaj siebie, czy Chrystus jest w tobie. Do tego Boże Słowo nas zachęca. Ja nie mam prawa sprawdzać, nie wiem, Saszę, czy jest wierzący, przepuszczę go przez jakieś próby, doświadczenia, wyrzymaczkę jakąś i wyjdzie wynik, tak albo nie. Słuchajcie, skąd ja wiem, że jestem wierzący? Bo wyście mi tak powiedzieli? Albo ktoś mi powiedział? Nie. Ja wiem, że należę do Chrystusa, dlatego, bo Duch Święty mi to poświadcza we mnie. Boże Słowo mówi, że Duch Święty w nas poświadcza, że synami Bożymi jesteśmy. Jeśli masz Ducha Świętego, narodziłeś się na nowo i masz Ducha Świętego w sobie, On będzie ci świadczył, że jesteś dzieckiem Bożym. Nikt z zewnątrz mi tego nie poświadczy. To Bóg i ja wiem o tym, że jestem zbawiony. Nikt więcej. Inni ludzie na przestrzeni lat mogą widzieć moje chodzenie z Bogiem, mogą widzieć owoce ducha, które Bóg wytwarza we mnie i po owocach mogą mnie poznać, tak? Ale to trwa latami. To nie jest coś, że od razu widzisz. Słuchajcie, jeśli byłoby to tak od razu widoczne, to myślicie, że w pierwszym kościele byliby ci fałszywi nauczyciele, arcy apostołowie? Skoro od razu Paweł miałby takie rozróżnienie, wchodzę, to myślę, a, wierzący, niewierzący. Ty niewierzący, wychodzisz, tak? Nawet Paweł tego nie miał. A my dzisiaj się często tak bawimy w to. O, ten jest wierzący, ten jest niewierzący. Nie, może ten jest niemowlakiem wierzy, a ten jest dojrzałym chrześcijaninem. Może ten jest uczniem Chrystusa, a ten jest cielesnym chrześcijaninem. Żeby się nie pomylił w tych swoich osądach. Ale jeśli chcesz biblijnie osądzać, to osądzaj samego siebie. Czy trwasz w wierze? Czy na pewno należy do Jezusa? Czy ja jestem zbawiony? Bo to jest najważniejsze pytanie dla ciebie. Czy ja jestem naprawdę zbawiony? Czy Chrystus jest rzeczywiście we mnie? Czy to ten Chrystus jest we mnie? Ten właściwy? Poddawajcie samych siebie. Paweł pisze w 6 wersecie: spodziewam się zaś, że dowiecie się, iż my przebyliśmy próbę. On mówi, mam nadzieję, że się dowiecie, że ja jestem wierzący. Przeszłem tą próbę. Mam nadzieję, że wierzycie w to. A modlimy się do Boga, abyście nic złego nie czynili. Nie dlatego, byśmy uchodzili za wypróbowanych, lecz abyście czynili to, co jest dobre. Choćbyśmy mieli uchodzić za niewypróbowanych. No właśnie. Żebyście nie czynili nic złego. Słuchajcie, tam jest w tym wersecie jest takie coś. Słowo zły to jest słowo kakos. Słowo kakos to jest zaraźliwe zło. Paweł mówi, nie czyńcie zaraźliwego zła. Ja chcę, żebyście czynili. Nie ma tam słowo dobro, bo znowu, słuchajcie, często ja nie wiem, dlaczego tłumacze nie tłumaczą dosłownie, bo i mieszają w tych tłumaczeniach, dlatego że bardzo często jest tak, że my mamy przetłumaczone jakieś słowo na dobre uczynki i my cały czas myślimy w kontekście takim, naszym katolickim kontekście myślimy, a czyli jednak uczynki są konieczne do zbawienia. Bo o dobrych uczynkach tutaj też mówi Paweł, nie czyńcie źle, czyńcie dobrze. Ale po pierwsze, Paweł mówi, nie czyńcie zaraźliwego zła, mówi, nie czyńcie kakos. A mówiąc, a czyńcie, nie mówi czyńcie dobrze, tylko mówi czyńcie pięknie. Czyli nie mówi o dobrych uczynkach koniecznych do zbawienia, tylko mówi o pięknych dziełach, które robimy przez wiarę. Do pięknych uczynków jesteśmy powołani, nie do dobrych. A piękne uczynki są uczynki, które wypływają z naszej wiary. Tego, że ufamy Bogu i idziemy do przodu, bo ufam Bogu, że Bóg jest ze mną. To są piękne uczynki. I słuchajcie, co tam jeszcze nam zostało? A, piękne słowa. A, czasami, nie wiem, czasami mam wrażenie, że tłumacze Biblii, którzy, tych tłumaczeń, które mamy, byli z jakichś legalistycznych kościołów, słuchajcie. Nie wiem, no sorry, że tak mówię, ale nawet tutaj, na końcu listu do Koryntian, jakbyście przeczytali dosłowne tłumaczenie z oryginału greckiego, a to tłumaczenie, które mamy po polsku, tak ja odczuwam osobiście, że trochę w innym duchu są. No bo zobaczcie, jak brzmi. Przeczytam wam najpierw, jak Paweł kończy swój list, a później wam powiem, jak mówi oryginał. Czy nie ma jakiejś różnicy? Słuchajcie. W końcu, to jest 11 werset. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi. Doskonalcie się. Weźcie sobie napomnienie do serca. Bądźcie jednomyślni. Zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. W sumie, tak patrząc z zewnątrz, wydaje się, no, fajne wersety w sumie. Tylko problem jest, jak porównasz to z oryginałem. Bo w oryginale to brzmi tak, słuchajcie. W końcu, bracia, radujcie się. Słyszeliście, macie w waszych tłumaczeniach słowo radujcie się? Dlaczego ktoś to tłumaczy jako bądźcie zdrowi, przepraszam bardzo. Jakim prawem? Jest różnica chyba, co? A? Ale dlaczego tak się dzieje? Zobaczcie. Dlaczego tak jest? Bo pojawia się słowo doskonalcie się. A którzy wierzący kładą nacisk na doskonalenie się, tak? Ci, którzy najczęściej straszą utracalnością, tak? Więc żeby, wiesz, ale temu doskonaleniu się zazwyczaj, ja zauważyłem, nie towarzyszy słowo radość. No bo doskonalenie się to jest wysiłek, nie? A jak Biblia może wiązać radość z doskonaleniem się, słuchajcie? No właśnie, Biblia ma tą moc. Bo jeśli wiesz, że Bóg cię udoskonala, że Bóg cię przemienia, to jest w tym radość. Nie jest tak? Ja widzę, jak Bóg mnie uwalnia z różnych rzeczy, to wywołuje we mnie radość. Bóg mnie uwolnił. Jestem wolny, jestem radosny. Kościół to nie jest miejsce, gdzie wszyscy chodzą z pogrzebowymi minami, tak? Udoskonalajmy się! Po prostu nie udoskonaliście w ten sposób. Chodź z Bogiem. Miej radosną relację. Raduj się z tego, że Bóg cię uwolnił, a będziesz dochodził do doskonałości. Do doskonałości, która jest pełna miłosierdzia i łaski dla innych. Bo to jest doskonałość. I dalej, zobaczcie, co dalej. My tu mamy jakieś dziwne znowu tłumaczenie. W kontekście doskonalenia się musieli poprzekręcać oczywiście. Weźcie sobie napomnienie do serca. Czyli co? Jest nakaz. Ale wiecie, jakie tam jest dosłowne tłumaczenie? Zachęcajcie się. Parakaleo. Jak można przetłumaczyć to tyloma słowami? Weźcie sobie napomnienie do serca, skoro tam pisze tylko zachęcajcie się. Duch Święty jest nazwany duchem napomnienia czy duchem pocieszenia w waszych Bibliach? Jak macie? Parakletos. Jak zostało przetłumaczone? Duch pocieszenia, tak? Pocieszyciel. To dlaczego tutaj, gdzie występuje czasownik parakaleo, który znaczy pocieszać, ktoś tłumaczy jako napominać, tak? Weźcie sobie napomnienie do serca. Nie. Zachęcajcie się. Pocieszajcie się. Zachęcajcie się. Bądźcie jednomyślni. Tam dosłownie jest bądźcie. Miejcie to samo myślenie. Myślcie w ten sam sposób. Myślicie o doskonaleniu się? To myślcie w kontekście radości i zachęcania. Radość, zachęcanie towarzyszą udoskonalaniu się. Nie takie średniowieczne umartwianie się. Ojejku, ja nie wiem, czemu chrześcijanie się upali w średniowieczu żyć. Umartwiajcie się, czyli co? Biorę bić i... Tak, biję się po plecach. Oczywiście muszę być przy tym smutny, bo ja się doskonalę. Nie doskonaliście. Znęcasz się nad swoją świątynią. Świątynią Ducha Świętego niszczysz. To nie jest żadne umartwianie się. Umartwianie się polega na umieraniu dla siebie, by żyć dla Chrystusa. Rezygnowanie ze swoich rzeczy, aby służyć Chrystusowi. To jest umartwianie się. Nic innego. Nie dajcie sobie wmówić, że doskonalenie się polega na zasadach, ograniczeniach i ciężkim wypełnianiu Bożych przykazań. Jeśli chcecie się biblijnie doskonalić, to będzie się działo przy mnóstwie radości z tego, co Bóg robi w moim życiu i będzie pełne zachęty. Bóg będzie mnie zachęcał do zmian. Bóg. Nie rozkazami, ale zachętą Bóg dokonuje zmian. I Paweł, słuchajcie, wcześniej potwierdza te słowa, bo jakbyście się cofnęli do 10 wersetu, to Paweł mówi jeszcze takie słowa. Abym za przybyciem moim do was nie musiał postąpić surowo, pisze ten list, że jak przyjdzie, żeby nie musiał już nikogo napominać, tak? Bo wolałby robić lepsze rzeczy, tak? I mówi tak. Abym nie musiał według was postąpić surowo na podstawie pełnomocnictwa, jakie Pan dał mi, ku zbudowaniu, a nie zburzeniu. Bóg daje Pawłowi pełnomocnictwo, żeby wprowadzać porządek w kościele w Koryncie. Bóg daje mu taką władzę. Paweł o tym wie. Ale Paweł też wie, zna Boże serce, że dostał tą władzę nie po to, by burzyć, ale żeby co? Ku zbudowaniu. On chce budować, on jest budowniczym. Boży mąż będzie robił rzeczy, które budują, a nie niszczą. Budują ku zbudowaniu. Czasami przy budowaniu no, trzeba coś tam rozebrać, tak? Jakiś fragment trzeba rozebrać, wyczyścić, tak? I zrobić na nowo. Czasami tak jest. Ale służbą Pawła było budowanie, a nie niszczenie. Mówię o tym też, chciałbym powiedzieć o tym w kontekście. Kiedyś widziałem takich mężów Bożych, którzy po upadku pastora twierdzili, bo my jesteśmy tutaj, stoimy w wyłomie, bo pastor zgrzeszył, my tu stoimy w wyłomie. Co znaczy stanąć w wyłomie? To jest taki cytat ze Starego Testamentu, gdzie Izraelici mieli mury wokół Jerozolimy były w wielu miejscach zburzone i co? Trzeba było je naprawić. Więc człowiek, który stawał w wyłomie, co robił? Burzył? Nie. Te wyłomy, te dziury, które w murze były, on je zamurowywał. To znaczy stanąć w wyłomie, tak? To teraz powiedzcie mi, ci mężowie Boży, którzy stanęli w wyłomie, zamiast zamurować tę dziurę, jeśli w ogóle była, to wiecie, co zrobili? Zburzyli całkowicie mury. I zasiali taką nienawiść między braćmi, że po prostu bracia chrześcijanie unikają się na swój widok po prostu. Bo tak stanęli w wyłomie. Fajnie było, jak flesze były na nich, mówimy, bo my teraz stoimy w wyłomie, ale zrobili taką robotę, że zrobili taki wyłom, że nie wiem, czy to się da jeszcze kiedykolwiek odbudować. Dlaczego? Bo mieli złą służbę. Bo swoją władzę, którą ktoś im przyznał, użyli nie ku zbudowaniu, ale ku rozwalaniu. Zamiast zbudować, to zburzyli to, co ktoś kiedyś wymurował, tak? Po co? Nie wiem. Widocznie to nie jest z Boga. Bo mój Bóg, jeśli posyła kogoś, to robi to ku zbudowaniu, nie ku zburzeniu. Jeśli Bóg kogoś używa, żeby stanął w wyłomie, to ku odnowie tych murów, a nie ku rozwaleniu tych murów, które przez wiele lat były przez kogoś innego robione. Fajnie jest rozwalać czyjąś robotę, nie? Fajnie jest burzyć to, co ktoś inny budował. Słuchajcie, nie wiem, czy macie takie, nie wiem, chłopaki mają taką skłonność. Ja osobiście miałem taką skłonność, że nie wiem, jak byłem młody, to na przykład, nie wiem, jakąś dachówkę rozwalić, nie wiem, mur jakiś tam, jak się coś wali, to go dokopać, zburzyć. Dlaczego było mi to łatwo robić? Wiecie dlaczego? Bo mnie nie kosztowało to żadnego wysiłku, żeby to zbudować. Ale o ile trudniej jest zburzyć dom, który sam zbudowałeś. Spróbuj. Powiedzmy, własnym wysiłkiem, dużym wysiłkiem budowałeś dom. Dużo cię to kosztowało. A tu teraz musisz przyjść i go własnoręcznie zburzyć. Łatwe to jest? Nie niszcz czegoś, czego ty nie robiłeś. Nie masz do tego prawa. Nikt nie ma tego prawa. Jeśli Boży mąż przychodzi, jest jak rzeczywiście jakaś szczelina w murze, to mają naprawić, a nie burzyć cały mur. Bo ktoś coś zrobił. Nie masz do tego prawa. Paweł, który znał dobrze Boże serce, bardzo wyraźnie pisze w 10 wersecie: ku zbudowaniu, a nie ku burzeniu dostałem pełnomocnictwo od Pana Boga. Do naprawy, do pojednania, do leczenia ran. Do tego jesteśmy powołani. Nie do sypania soli na rany, żeby jeszcze bardziej bolało, tylko do leczenia ran. Do tego są powołani mężowie Boże. No dobrze, budujcie się, radujcie się, zachęcajcie, doskonalcie, to samo myślcie. Zobaczcie, jak ważna jest w Kościele jedność. Ja pamiętam w naszej młodzieżówki słowa, które nasz pastor powtarzał z uporem maniaka. Ponieważ do młodzieżówki czasami przychodzili ludzie z różnych kościołów, więc każdy mógł mieć, powiedzmy, w różnych dziedzinach mógł mieć inne nauczanie, inne spojrzenie na Biblię. A były wypady misyjne. Jak pojedziesz na wypad misyjny, jak tu każdy wierzy w co innego, każdy chce co innego głosić, nic by z tego nie wyszło. Więc co pastor nam zawsze mówił? Pamiętajcie, najważniejsza zasada dla nas tu na polu misyjnym jest co? Jedność. Dokładnie. Jedność jest ważniejsza niż dobre pomysły. Dlaczego tak jest? Słuchajcie, bo nawet jeśli pastor ma głupi pomysł, ty masz lepszy, a jednak wszyscy zaangażują się jednomyślnie w to, wszyscy, to wiecie co? Co się dzieje, gdy bracia w zgodzie żyją? co idzie za tym? Błogosławieństwo Boże. Tak? Gdzie bracia w zgodzie żyją, tam Bóg błogosławi. Dlaczego tutaj dzieło nam się rozwija? Słuchajcie, bo jesteśmy jednomyślni. Mamy to samo myślenie, tak? Dążymy do tego samego celu. Chcemy robić to samo. Chcemy czynić Jezusa znanym w tym mieście. Chcemy przyprowadzać naszych sąsiadów, bliskich, nie wiem, kolegów ze szkoły. Chcemy przyprowadzać gdzie? Do Jezusa. Jesteśmy w tym zgodni. Co będzie za tym szło? Błogosławieństwo Boże. Gdy dwóch lub trzech z was, to na grupy mieliśmy teraz, nie? Gdy dwóch lub trzech z was uzgodni coś w modlitwie, jaka jest obietnica? Na pewno się spełni. Bóg sprawi, że to się spełni. Gdy uzgodnicie. Zobaczcie, jak ważne jest uzgodnienie tego. Bycie jednomyślnym w tym. Każdy kościół, który ma jednomyślność, który ma to samo myślenie, tą samą wizję, ten sam cel, będzie czynił wielkie rzeczy. Dlaczego szatan pracuje nad podziałami i rozłamami? Bo wtedy Królestwo Boże się nie rozwija. Więc najlepiej co? Wierzących podzielić. Tego z tym, tamtą z tym. Wszyscy podzieleni. Nie ma jedności, nie ma działania Bożego. Bóg nie manifestuje swojej mocy, bo nie ma jak po prostu. To samo myślcie. Zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Właśnie. I te rzeczy nam towarzyszą. Radość, doskonalenie się, zachęcanie się. To samo myślenie, zachowanie pokoju, to Bóg będzie z wami. Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Będzie prowadził was do przodu. I ostatnie wersety. O, nawet dzisiaj wcześniej skończę. Widzicie, nie jest tak źle. Nie było 3 godzin. Pięknie kończy się list Pawła. I tu, jak ktoś, jak świadkowie Jehowy często mówią, Biblia nic nie mówi o Trójcy, to jakimś dziwnym trafem prawie wszystkie listy Pawła kończą się w taki sposób. Słuchajcie. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Nie ma tu mowy o Trójcy? Że Bóg jest Trójjedyny? Tak? Łaskę ma Jezus, tak? Miłość ma Bóg, a społeczność koinonia, tak? Duch Święty, tak? Masz społeczność z Duchem Świętym, chodzić w miłości Boga i przyjmować łaskę od Jezusa. To są 3 różne osoby, tak? Nie, Bóg jest jeden. Bóg jest łaskawy, Bóg jest pełen miłości i Bóg powołuje nas do społeczności ze sobą. Duch Święty, Jezus i Ojciec. I piękne są te słowa, bo Paweł życzy Koryntianom. Zobaczcie, po tych wszystkich napomnieniach. Przecież Koryntianie tak, oskarżali go tak, że jest niewierzący, nie ma żadnego autorytetu, nie powinien mieć żadnego autorytetu, znieważa nas, bo nie bierze kasy od nas, jest łysy, głos ma skrzykliwy. Co on reprezentuje w ogóle? Jakby się posłuchali takich, nie wiem, obelżywych oskarżeń na wasz temat, chyba nie czulibyście się miło, nie? Ale wiecie co? Boży mąż się chyba tym za bardzo nie przejął, bo kończy to. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. A w 12 wersecie nazywa znowu Koryntian. Tak jak zaczął list do Koryntian, napisał do świętych w Koryncie, tak kończy list i pisze co? Już nie jesteście świętymi w moich oczach. Nie. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszyscy święci. Zwraca się znowu do świętych. Słuchajcie. Bo kto to jest święty? Jakie bzdury, jakie grzechy popełniali Koryntianie? A Paweł nadal nazywa ich świętymi. Dlaczego? Co to znaczy święty?
Bycie
co?
Bycie z Duchem Świętym.
Koniec. Dlaczego ja jestem święty, słuchajcie? Bo Duch Święty jest we mnie. To nie znaczy, że jestem doskonały. ale Duch Święty, który jest we mnie, jest doskonały i Jego świętość mam. Dlaczego Paweł nazywa Koryntian świętymi? Bo mają Ducha Świętego. Bo są świątynią Ducha Świętego. I przez to są świętymi. Nie przez swoją bezgrzeszność, nie przez swoją doskonałość, do której mają dążyć, tak? Nie przez to są świętymi. Ale dlatego, że są... I z innych znaczeń słowa święty, jak przyjrzymy się znaczeniu tego słowa w Starym Testamencie, słowo święty znaczy też oddzielony. I co znaczy? Każdy z nas, jak został powołany przez Boga do Królestwa Bożego, został oddzielony, czyli został uczyniony świętym od Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości, tak? Każdy z nas został przeniesiony z Królestwa Ciemności i powołany do Królestwa Światłości. Dlatego jest święty. Święty znaczy oddzielony, wyłączony. Dlaczego naród izraelski był nazwany świętym? Czy znaczy, że nie grzeszyli? Ho! Ile razy? Nawet nie wierzyli. A jednak cały naród jest nazwany świętym. Dlaczego jest świętym? Bo wybranym. Bóg wybrał ten naród, żeby objawić się światu. Czy to znaczy, że wszyscy z nich byli bezgrzesznymi, doskonałymi ludźmi? Nie. I dzisiaj to też widać, tak? Dzisiaj też większość Żydów jest niewierzących. Ale jako naród wybrany są nadal wybranym narodem. I w ten sposób są święci. Kto podnosi rękę na święty naród, Bóg go dyscyplinuje. Tak? I to było w historii przez wiele razy. Wiele, wiele razy tak było. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi, jak tutaj jesteście. Niech te trzy rzeczy, niech te trzy osoby Boże towarzyszą wam w życiu. Amen.